Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wdzięczni jesteśmy za Bożą miłość. Jego miłość jest, nie ma granic. Hallelujah. On jest źródłem miłości, a więc Jego miłość nie ma granic. Jest bez granic. Hallelujah. I wiemy, że On nas kocha. On nas miłuje swoją wieczną miłością. Drodzy, proszę otworzyć Pismo Święte. A ja mam tak wiele do przekazania i nie wiem po prostu skąd zacząć prawdziwie. Gdybym miał 5 godzin, dobrze by było, bym na pewno przekazał to, co sam widzę i czytam i rozumiem w Piśmie Świętym. Wspaniałe lekcje. Moi drodzy, to jest bogactwo niewyczerpane. Słowo Boże. Biblia Święta. Gdybyśmy żyli tutaj 1000 lat, jestem pewny, że nie wyczerpalibyśmy tych cudownych nauk Bożych, które są zawarte w Piśmie Świętym. 10 rozdział 1 Koryntian. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Halleluja. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Moi drodzy, zwróćmy pilną uwagę na Boże Słowo, na te ostrzeżenia, które Bóg nam daje. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciało ich bowiem zasłały pustynię, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. A nie szemrajcie, ani szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki nieszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Amen. Ojcze, czytaliśmy Twoje słowo i prosimy Ciebie, Duchu Święty, żebyś to słowo uczynił dla nas chlebem. Żebyś nas nakarmił. Panie, żeby to słowo dało nam życie bardziej obfite, niżeli je mamy teraz, w tym momencie. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Drodzy, Stary Testament, bo teraz zwrócimy się do Starego Testamentu, był napisany dla naszej nauki ostrzeżenia, tak jak tutaj apostoł Paweł napisał. I czerpiemy wielkie lekcje duchowe ze Starego Testamentu. Uczymy się od Izraelitów, którzy, moi drodzy, byli nieposłuszni dla Boga, którzy wprawdzie byli wyprowadzeni, wybawieni z niewoli Egiptu mocnym ramieniem Bożym, a jednak nie mogli Mu zaufać. nie ufali Bogu, nie wierzyli Panu Bogu, ustawicznie narzekali i stali się profesjonalnymi narzekaczami, murmurers, murmur. A z ust ich pochodziło narzekanie. To brakło im wody, to mięsa nie mieli. Na końcu nawet powiedzieli, że ta manna im zbrzydła. Wyobraźmy sobie miejsce ludu Bożego, którzy wiedzieli wielką moc Bożą, przed którymi Morze Czerwone uciekło po prostu, rozstąpiło się mocą Bożą. I moi drodzy, widząc Bożą moc, Bożą chwałę, Bożą opiekę, Bożą dobroć, Jego miłość, halleluja, dla niewolników, narzekali, zamiast dziękować, uwielbiać Pana Boga, narzekali. I co czytaliśmy? Że większość z nich zginęła na pustyni. Bogu się nie upodobali. A więc, moi drodzy, od dzisiaj już nie będziemy narzekać. Ani na Boga, bo oni na Boga narzekali. Wiecie, co oni powiedzieli? Czy może Bóg przygotować dla nas stół, albo zasłać dla nas stół tutaj na tej pustyni? Nawet w Bogu znaleźli słabość. Nawet w Bogu znaleźli niedoskonałość. Moi drodzy, to jest straszne miejsce, okropne miejsce, bardzo niebezpieczne miejsce. Ale teraz zwrócimy się, moi drodzy, do Starego Testamentu, tak jak powiedziałam. Proszę przygotować sobie 6 rozdział Księgi Jozuego, ale na razie powiem kilka słów odnośnie oczekiwania na Pana. Wiele tekstów biblijnych nam mówi o tym, żeby oczekiwać na Pana i oczekiwać na Niego w milczeniu, w wielkim spokoju i w milczeniu, czyli nie otwierać naszych ust. I Izajasz 64:4 napisał: czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Moi drodzy, wielką nagrodą jest oczekiwanie na Boga. 40 rozdział Izajasza, 31 werset. Czytamy: młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy oczekują Pana, nabierają nowej siły. Halleluja. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Jaka wielka nagroda jest dana tym, którzy oczekują Pana. Oni nabierają nowej siły. Halleluja. Oni wzbijają się w górę jak orły na skrzydłach. Biegną, nie mdleją, chodzą, nie ustają. Halleluja. Psalm 41 i 2 werset. Cierpliwie oczekiwałem Pana, mówi psalmista, prorok Boży, a On skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje, włożył w usta nową, moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Halleluja. Widzimy, jaka jest wielka nagroda tym, którzy cierpliwie i bez słowa, bez narzekania oczekują na Pana. Pan ich stawia na skalę, umacnia ich kroki i wkłada w usta nasze pieśń pochwalną. Halleluja. Amen. Moi drodzy, jeżeli nie ma tej pieśni pochwalnej w sercu naszym i w ustach naszych, więc widocznie nie oczekujemy na Pana tak, jak powinniśmy. Halleluja. I teraz jeszcze 46 psalm, 10 werset. Oczekiwanie na Pana w milczeniu. W angielskim jest tak: be still and know that I am God. Uciszcie się albo uspokójcie się i poznacie, że jestem Bogiem. Amen. Człowiek, który nie potrafi uciszyć się przed Bogiem, który zawsze ma wiele do powiedzenia, a często jego mowa jest jego własnym sidłem, moi drodzy, więc taki człowiek wiele od Pana nie otrzyma. Poznacie, że jestem Bogiem. Będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Psalm 37 i 7 werset. W angielskim jest: rest in the Lord and wait patiently for Him. Zdaj się w milczeniu na Pana. U nas w naszym tłumaczeniu nie ma tego. Ale, moi drodzy, wprawdzie hebrajskie słowo ma znaczenie milczenie. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Amen. Halleluja. Dlaczego jest tak ważne milczenie? Słowo Boże nam mówi, że mowa nasza jest srebrem, ale cisza jest złotem. Człowiek, który potrafi kontrolować swoją mowę, swój język, prawdziwie jest błogosławionym od Boga. My uczymy się wiele i powinniśmy się uczyć od naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nie otworzył swoich ust, będąc oskarżany. Naturalnie fałszywie był oskarżany, ale ust swoich nie otworzył. On poruczył wszystko dla swego Ojca. Moi drodzy, kiedy my jesteśmy oskarżani, nawet i będąc winnym, często siebie bronimy, otwieramy usta i zaczynamy siebie bronić. Ale drodzy, gdybyśmy byli oskarżani, nawet niewinni, powinniśmy znosić to w cichości. Bo Pan Bóg daje szczególne obietnice dla tych, którzy Go oczekują w cichości, oczekują na Niego. Teraz hebrajskie słowo oczekiwanie jest kawach i ono znaczy wyglądać czegoś, spodziewać się, mieć nadzieję i oczekiwać z nadzieją. Halleluja. I tacy są błogosławieni. I teraz, zanim przyjdziemy do 6 rozdziału Jozuego, w 14 rozdziale drugiej Księgi Mojżesza, 13 albo 10, 11 do 14 wersetu, tam czytamy, drodzy, już o Izraelitach, którzy byli wybawieni z Egiptu i którzy przyszli nad Morze Czerwone. I może dobrze będzie, jak ja otworzę Pismo Święte i przeczytam 14 rozdział drugiej Księgi Mojżesza. Tutaj Faraon ze swoim wojskiem, z wozami, jest w pogoni za Izraelitami. I 10 werset. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Moi drodzy, Izraelici podnieśli oczy swoje i zobaczyli wroga swego i przestraszyli się swojego wroga. Moi drodzy, ich oczy powinny być raczej wzniesione do góry, do Boga, który ich wybawił z tej niewoli. Ale jak szybko, moi drodzy, wpadli z powrotem w strach, widząc przecież i będąc świadkami tych 10 plag, które Bóg posłał na Egipcjan. Jednak tutaj, zwracając swoje oczy na wojsko egipskie, wpadli w lęk, w strach. I wołali synowie izraelscy do Pana. Tutaj dobrze zrobili, bo wołali do Pana. Ale następnie do Mojżesza rzekli, czy nie dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni. Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Moi drodzy, wołają do Pana, a następnie narzekają na Mojżesza. Widzimy, że mają podwójny język. I moi drodzy, my również jesteśmy winowajcami. Często mamy podwójny język. Do Boga mówi inaczej, a do brata czy do siostry w Chrystusie zupełnie inaczej. Nasz język musi być pojedynczy, jeden tylko. Ten język, który mówi do Pana, powinien mówić i do brata, i do siostry. Halleluja. Te same słowa. Tutaj narzekają na Mojżesza i mówią, czy w Egipcie nie było grobów, czyli zrezygnowali. Nie mieli nadziei w Bogu, który ich wybawił. Mówią, wyprowadziłeś nas tutaj, żeby nas Egipcjanie zabili. Czy nie było tam grobów? Halleluja. Widzimy, moi drodzy, Paweł apostoł napisał w Nowym Testamencie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Halleluja. Złe rozmowy. Tutaj Izraelici powinni cicho, w ciszy i w pokoju oczekiwać na Pana. Był jeden mąż, Mojżesz. Mojżesz, amen. Halleluja. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się. Wytrwajcie. W angielskim jest napisane stand still. Stójcie w ciszy. Bądźcie cicho, stójcie i oczekujcie na wybawienie Pana. Więc Mojżesz mówi, nie bójcie się. Tu jest wytrwajcie, stójcie cicho, a zobaczycie pomoc albo zbawienie, wybawienie Pana, który udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądać. Moi drodzy, tutaj uczymy się bardzo ważnej lekcji. Kontroli swojego języka. Amen. Ten, który potrafi kontrolować swój język, swoją mowę, będzie, Jakub powiedział, apostoł, doskonałym mężem, doskonałą niewiastą. Amen. A więc, moi drodzy, będziemy prosić Boga, żeby wzmocnił to słabe, ten słaby członek naszego ciała. Halleluja. Nasz język. Bo my sami go kontrolować nie możemy. Kontrolować go może tylko Duch Święty. Dlatego Pan Bóg przekazuje dla nas być pełnym Ducha Świętego. Człowiek, który jest pełen Ducha Świętego, nie ma problemu w kontrolowaniu swojego języka i swojej mowy. Amen. On będzie mówić tylko to, co się będzie Bogu podobać. Tak jak napisał apostoł Paweł, niech mowa wasza będzie solą okraszona, przyjemna, miło słuchającym. Amen. Przede wszystkim dla Boga i również dla ludzi. Chwała Panu. Idziemy dalej. Moi drodzy, nie możemy pozwolić naszym oczom spoglądać do tyłu, bo Egipcjanie byli w tyle Izraelitów. Pan Jezus co powiedział do diabła? Idź, szatanie, precz, poza mną, tam jest twoje miejsce, z tyłu, a nie z przodu. Moi drodzy, Pan Jezus jest naszym pasterzem i On jest zawsze z przodu. On nas prowadzi. My nigdzie nie wejdziemy sami. Pan Jezus zawsze idzie w przodzie. On nas prowadzi. A miejsce szatana jest z tyłu. Poza nami. Halleluja. Jezus powiedział, w angielskim jest napisane, get behind me, Satan. bądź za mną, idź tam za mną, tam jest twoje miejsce. I moi drodzy, tak jak postąpił Jezus z wrogiem, my również musimy postąpić tak samo. Nie inaczej. Musimy używać miecz Słowa Bożego, tak jak dzisiaj do nas mówił Duch Święty, żebyśmy, moi drodzy, wzięli tą zbroję duchową. Amen. Hebrajczyków 12:2 jest napisane, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Łukasz, Pan Jezus mówi tak, 9:62. Żaden, który przyłoży ręce do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Niebios. A więc, moi drodzy, musimy patrząc na Jezusa, wodza i sprawcę naszej wiary. Halleluja. Ciągle musimy zwracać nasze oczy do naszego Pana, do naszego przewodnika, do naszego pasterza, a będzie wszystko w porządku w naszym życiu. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do szóstego rozdziału Księgi Jozuego. Przeczytamy najpierw tutaj, powiem, nie będziemy czytać całego rozdziału, bo długo nam zajmie czasu, ale zaczniemy od pierwszego. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wejść, ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego, oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich, podnieście skrzynię przymierza, 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł, ruszajcie i obejdźcie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło 7 kapłanów niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi. Zbrojni szli przed kapłanami trąbiącymi na trąbach, straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Jozue przykazał, nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo, aż do dnia, kiedy wam powiem, wznieście okrzyk bojowy. Wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy. Halleluja. Moi drodzy, dlaczego tutaj Jozue, który jest liderem Izraela, który wziął miejsce Mojżesza, przekazuje ciszę dla Izraelitów. Trąby miały trąbić bez przerwy. Kapłani mieli trąbić na trąbach podczas marszu wokoło miasta Jerycho. Ale Izraelici, armia izraelska nie mogła otworzyć swoich ust. Nie mogła nic powiedzieć. Niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych, powiedział tutaj Jozue. Moi drodzy, Jozue był świadkiem narzekania Izraelitów na pustyni, sprzeciwiania się Bogu i sprzeciwiania się Mojżeszowi. I Jozue, który był mężem duchowym, który znał Pana, wiedział, że mowa może doprowadzić do klęski. I tak właśnie wprawdzie jest. Dlatego Jozue zabrania dla Izraelitów wymówić nawet jedno słowo. I wyobraźmy sobie tych Izraelitów, którzy wyszli z obozu, przyszli do miasta, zaczynają go okrążać i teraz zabronione dla nich jest wymówić nawet jednego słowa. A oni bez wielką chęcią zwrócili się jeden do drugiego. Na przykład tutaj w marszu są na pewno ustawieni w czwórkach czy w szóstkach, jak to w wojsku, może w trójkach czy w czwórkach. I Chaim może mówi, chciałby powiedzieć do Srula, słuchaj, Srulu, tam za tymi murami na pewno jest wiele tych olbrzymów, o których słyszeliśmy. No jakże my możemy zdobyć to miasto? Zaczęliby na pewno negatywnie mówić. Mowa negatywna wychodziłaby z ich serca i z ich ust. Dlatego Jozue zabrania dla nich otwierać ich usta. Tylko trąbiły trąby. I moi drodzy, Jerycho było pierwszym miastem po wejściu Izraelitów do ziemi obiecanej, które miało być zdobyte. To było po prostu ich jakoby pierwsze dziedzictwo, bo Bóg im dał tą ziemię w dziedzictwo. Więc te trąby albo trąbienie w te trąby, które były wykonane z rogów baranich, ogłosiły jubileusz, czyli wolność, moi drodzy, od nieprzyjaciela. Wolność dla Izraelitów, a moi drodzy, śmierć dla tych, którzy byli zamknięci w mieście. Czytaliśmy, że Jerycho było zamknięte. Nikt nie wychodził i nikt nie wchodził do Jerycha. Czyli, co rozumiemy przez to? Moi drodzy, ludzie, którzy zamieszkiwali w Jerychu, nie szukali, moi drodzy, ratunku u Boga. Amen. Nie wysłali żadnego posła do Jozuego, żeby szukać pokoju. Po prostu zaufali sobie i, moi drodzy, Jerycho było otoczone ogromnym murem, bardzo szerokim. Po prostu było miastem nie do zdobycia. I oni na pewno wyśmiewali się sobie z Izraelitów, którzy szli dookoła i trąbili na trąbach i nieśli jakąś skrzynię, o której nie wiedzieli nic. Na pewno się wyśmiewali z nich. Nie wiedzieli, halleluja, że Bóg jest pośród Izraelitów, a że Boga nie ma z nimi. O tym nie wiedzieli. Zaufali sobie. Nie wyszli z miasta, nie weszli do miasta, nie szukali pokoju. I, moi drodzy, kapłani, którzy trąbili na tych trąbach, ogłosili wolność dla Izraelitów przede wszystkim. Jubileusz. To jest wolność, moi drodzy, od grzechu. Wolność od wrogów. Halleluja. Później jeszcze powiem dość dużo odnośnie tej trąby, która była wykonana z rogów baranich. Z rogów baranich. Ona ma, moi drodzy, wielkie znaczenie dzisiaj w życiu naszym. Więc teraz, moi drodzy, my, którzy żyjemy dzisiaj w innej dyspensacji, dyspensacji Ducha Świętego możemy nazwać, dyspensacji łaski Bożej. Chcemy osiągać zwycięstwa i to jest bardzo dobre pragnienie, osiągać zwycięstwo nad naszym wrogiem, który nas ustawicznie atakuje. I moi drodzy, tutaj właśnie jest sekret. Uciszyć się zawsze przed Bogiem. Szukać Boga, moi drodzy, w cichości naszego serca. Nigdy nie ufać sobie, samemu. Ale, moi drodzy, ufność naszą złożyć w naszym Panu. Oczekiwać na Niego cierpliwie, tak jak już czytaliśmy. Bo przyjdzie czas okrzyku zwycięstwa. Amen. Tak jak dla Izraelitów, bo którzy okrążali Jerycho, w tym siódmym dniu, kiedy okrążyli to miasto 7 razy, moi drodzy, Jozue wydał rozkaz, teraz krzyczcie wielkim głosem. I kiedy Izraelici, będąc jednej myśli, jednego serca, bo wierzymy, że te 7 dni wykonało w nich nadzwyczajną, moi drodzy, wiarę nawet. Halleluja. W oczekiwaniu na Pana. Oni nie mogli rozmawiać, moi drodzy, ale mogli czynić jedno. Oczekiwać w milczeniu na Pana. Pokładać swoją nadzieję w Nim, w Jego mocy, w Jego potędze. Halleluja. I przyszedł ten dzień doskonały dla nich. Bo siódemka zawsze mówi o doskonałości Bożej. Bóg, moi drodzy, wszystko co Bóg czyni, On czyni doskonale. I kiedy 7 raz okrążyli to miasto, trąba zatrąbiła przeciągle, tak jak tutaj pisze, a gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk. Amen. Moi drodzy, ci, którzy potrafią wydać z siebie głośny okrzyk, prawdziwie zawsze pokonają wroga, halleluja, tego, który jest zamknięty. Te mury, które są, moi drodzy, wielkie, niemożliwe dla nas do zdobycia, ten okrzyk w imieniu Pana, halleluja, moi drodzy, zniszczy wszelkie mury, które są wokoło nas. Amen. Halleluja. Teraz, jaki był ich ten okrzyk? Ja tak myślałem o tym. Halleluja. Halleluja. Na pewno mogli wykrzyknąć, Pan nasz jest mocny. Może mogli wykrzyknąć, Jezus. Halleluja. Ja nie wiem. Ale wykrzyknęli głosem wielkim, bardzo głośno. Moi drodzy, uczmy się wykrzykiwać. Może w naszych mieszkaniach czasami nie chcemy, żeby naszego sąsiada zrazić, który mieszka przez ścianę, więc tam może nie możemy tak wykrzyknąć głośno jak tutaj, ale tutaj nie ma żadnej przeszkody. Powinniśmy wykrzykiwać głośno i osiągać wielkie zwycięstwa. Halleluja. Teraz, moi drodzy, na koniec jeszcze chcę powiedzieć dość dużo odnośnie trąby, która była wykonana z rogu barana. Moi drodzy, czytamy Łukasza, 4 rozdział, 18-21 wersetu. Pan Jezus tutaj jest w synagodze w Nazarecie i otworzył księgi i zaczął czytać: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Moi drodzy, tam koło miasta Jerycha kapłani trąbili w trąby, które były wykonane z rogów baranich. I miasto runęło. Moi drodzy, tam kapłani ogłosili dla Izraelitów wolność, kiedy Bóg wprowadził ich do ziemi obiecanej. Moi drodzy, Jezus przyszedł z nieba jako róg barani i ogłosił dla jeńców wolność. On jest tym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata tego, który przyszedł uwolnić nas z niewoli i wprowadzić nas w obietnice Boże, wprowadzić nas do wolności. Ogłosił dla nas jubileusz. Halleluja. I tu są słowa Pana Jezusa. I moi drodzy, ten róg barani nie wyglądał pięknie. Ja przyglądając się w czwartek szczególnie, chciałem zobaczyć, jak Izraelici obchodzili właśnie jubileusz, halleluja, 50-letnie swojego kraju, w jaki sposób obchodzili. Tam widziałem tych rabinów, czy kapłanów ich, jak oni trąbili właśnie w te trąby z rogów baranich. Wy na pewno widzieliście również. Halleluja. I moi drodzy, tak patrząc na ten róg barani, nie widzimy w nim żadnej piękności, żadnego wyglądu. Dzisiaj mamy piękne instrumenty i w tamtym czasie na pewno harfy były pięknie wykonane. Dzisiaj mamy trąby różnego rodzaju, które są wykonane z brązu, nie z brązu, tylko z brass, to jest z mosiądzu. Pięknie wyglądają. Ale moi drodzy, nasz Pan i Zbawiciel pięknie nie wyglądał. Absolutnie nie. Czytamy, moi drodzy, w 53 rozdziale Izajasza, dla odświeżenia naszych myśli przeczytam. Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam mógł się podobać. Czy róg barani nam się podoba? Nie za bardzo. Ja bym wolał patrzeć jako człowiek i moimi cielesnymi oczami na jakiś instrument, który jest lśniący, który się błyszczy, halleluja, ale nie na róg barani, który wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony, tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, Jego ranami jesteśmy uleczeni. Halleluja. Moi drodzy, widzimy tutaj właśnie róg naszego zbawienia, naszego drogiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Halleluja. Moi drodzy, Jezus nie miał wyglądu pięknego. Wzgardzony był przez ludzi. Odrzucony był przez ludzi. Ale popatrzmy, co On zrobił dla nas. On nas zbawił, moi drodzy. On nas ochrzcił Duchem Świętym. Halleluja. Psalmista, tutaj mówi Dawid chyba, miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim. Właśnie ten róg nam mówi, moi drodzy, o twierdzy. On jest naszą twierdzą, naszym wybawieniem, naszą opoką, naszą mocą, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego. Warownią moją wołam, niech będzie Pan pochwalony. Halleluja. Moi drodzy, i ten róg był również używany ku namaszczaniu królów i proroków Starego Testamentu. I tenże sam róg jest używany dzisiaj ku namaszczaniu Kościoła Jezusa Chrystusa. Bo Jezus jest tym rogiem. On ogłosił dla nas wolność. Halleluja. Moi drodzy, i On nas namaszcza Duchem Świętym. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, pierwszy werset, czytamy. Napełnij swój róg, Pan Bóg mówi do proroka Samuela, olejem i idź. Posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłam sobie króla między jego synami. Posłał więc i sprowadził go, tu już minąłem dość dużo wersetów, ojciec sprowadził swego syna Dawida, a on był rumiany, miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaź go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Halleluja. Moi drodzy, my byliśmy również namaszczeni. Halleluja. Kto chrzci Duchem Świętym? Jezus Chrystus. Halleluja. On jest tym, który nas chrzci Duchem Świętym. On jest ten, który wylewa na nas oliwę. Halleluja. Namaszczenia. Czytamy, moi drodzy, że z tego rogu było tak wiele tej oliwy wylanej, że pozostała na Dawidzie aż do dnia jego śmierci. Amen. Halleluja. Jeśli ta oliwa, namaszczenie mogło pozostać na Dawidzie aż do końca jego pielgrzymki, daleko więcej na nas, ta oliwa, to namaszczenie, które jest naszym zwycięstwem w prawdzie. Halleluja. Bo moi drodzy, kiedy kapłani dmuchali w te rogi i te rogi wydawały potężny głos, one mówią o namaszczeniu. To namaszczenie Ducha Świętego konieczne jest dla mnie, żeby wydać głos potężny, głos wyraźny, żeby przerazić wroga. Moi drodzy kapłani, którzy trąbili bez przerwy przez te 6 dni i w 7 dniu również strwożyły tych, którzy byli zamknięci w mieście. Dla nich to była wielka trwoga. Amen. Dlatego i my, moi drodzy, musimy postępować tymi samymi śladami. Halleluja. Tym samym Bożym sposobem. Trąbić. Ale, moi drodzy, w namaszczeniu Ducha Świętego. Wtedy Pan będzie walczyć za nas. Czy to byli Izraelici, którzy rozwalili ten mur? Absolutnie nie. Pan Bóg im powiedział, wy tylko obchodźcie to miasto dookoła, bądźcie cicho, bo ja jestem Bogiem, który walczy za nas. Musimy, moi drodzy, zaniechać naszych cielesnych walk, bo broń nasza nie jest cielesna, powiedział apostoł Paweł, ale jaka jest mocna. Mówi, że jest mocna. Ona jest bronią daną dla nas od Boga. Amen. Halleluja. Moi drodzy, tylko lud Boży, który jest namaszczony, jest skuteczny w Jego Królestwie. My wiemy to doskonale, moi drodzy. I często chcemy po prostu tłumić tą myśl, która jest w nas. Bo często jesteśmy tak cielesnymi, że nie możemy się podnieść, moi drodzy, wysoko. Nie możemy się podnieść do tronu Bożego wiarą. Tylko jesteśmy przyziemskim ludem. I my wiemy o tym. Ale, moi drodzy, nie chcemy płacić ceny. Bo to jest wielka cena oczekiwać na Pana w cichości. To nie znaczy, że nie mamy modlić się, czy, moi drodzy, zanosić prośby do Boga. Tak, ale jest czas, kiedy musimy oczekiwać na Pana. I to jest koszt, który musimy płacić. Bo ci, którzy oczekują na Pana, nabywają nowej siły. To nie jest siła ludzka. To jest siła Ducha Świętego. Halleluja. I my nie jesteśmy kościołem cielesnym, fizycznym. My jesteśmy kościołem Ducha Świętego. Halleluja. Służba nasza nie jest cielesna. Służba nasza jest w duchu. Amen. Halleluja. Moi drodzy, tutaj ja sobie taką notatkę zapisałem. Nie ubiegajmy się o poznanie czy wiedzę, która nadyma. I to nie jest ludzkie słowo, to jest Boże słowo. Paweł napisał to słowo. 1 Koryntian 8 rozdział, 1 werset. On mówi, żebyśmy, moi drodzy, nie udawali się za nauką. Tylko, chociaż nauka jest potrzebna, ale, moi drodzy, on mówi, lecz o miłość, która buduje i o namaszczenie. Bo w namaszczeniu Ducha Świętego jest miłość. Nie ma nic innego oprócz miłości i mocy. A miłość jest największą mocą. Moi drodzy, nie ma większej mocy tutaj na ziemi, ani w niebie, jak miłość. Dlatego jest napisane, że wiara i nadzieja przeminą, ale miłość zostaje. Dlaczego? Dlatego, że ona jest wieczną. Ona jest najmocniejszą. Ona jest trwającą. Amen. Halleluja. A więc, moi drodzy, lepiej być prostym człowiekiem i być pełnym miłości, naczyniem, które jest napełnione miłością, nieżeli wiedzieć wiele. Po prostu mieć nasz zmysł napełniony wiedzą, ale serce, nasz duch jest pusty, jest próżny. Paweł mówi, albowiem moja mowa o krzyżu raczej jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Tak, moi drodzy, krzyż dla tych, którzy giną, jest prawdziwie głupstwem. Kiedy Jezus zawisł na krzyżu Golgoty, On był naśmiewany. Mówili do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, tak jak mówisz, stąp z Niego, my uwierzymy. Po prostu wzgardzili krzyż, lecz On jest mocą Bożą. Krzyż, który jest głupstwem u tych, którzy są ludźmi uczonymi, których myśli są napełnione nauką. Nawet, moi drodzy, my, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, musimy uważać, z jakiego źródła czerpiemy poznanie. Dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy drukowane jest po prostu biliony, nie miliony, ale biliony książek. Przez różnych ludzi, przez prawdziwych i nieprawdziwych, przez tych, którzy są w prawdzie i tych, którzy są w błędzie. I każdy pisarz, który napisał tą książkę, czy autor tej książki, zachęca nas ku temu, żebyśmy nabywali jego książkę i żebyśmy ją czytali. I moi drodzy, gdybym ja kupił książkę niektórych tylko, ja nie mówię wszystkich. Więc, moi drodzy, ja bym siebie obrabował z tego źródła prawdziwej wiedzy, z Pisma Świętego. Nie miałbym czasu czytać Pisma Świętego. Dlatego nie ubiegajmy się za wszystkimi książkami. Dobrze jest czytać. Ja nie jestem przeciwko po prostu nieczytaniu innych książek. Czytajmy te, które są dobre, ale, moi drodzy, najpierw musimy czytać Słowo Boże, czerpać wiedzę z tego źródła, bo czytanie wiele książek, prorok Salomon napisał, że męczy człowieka. Rzeczywiście, że męczy. Możemy być zmęczeni samym czytaniem i na końcu nic nie osiągamy. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, halleluja, ono jest duchem i życiem, powiedział Pan Jezus. Z Niego nabywamy tej nowej siły, bo jest duchem. Halleluja. Mowa moja, Paweł mówi, zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w czym? Objawiał się w nim, w nich duch i moc.
Amen.
Halleluja. Moi drodzy, to jest nasz brak, to jest mój brak. Ja się przyznaję do tego. Ale z Bożą pomocą i z Jego łaski będę, halleluja, moi drodzy, nabywał coraz to więcej tej mocy, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I moi drodzy, ten róg, znowuż wracamy do tego rogu, do Jezusa Chrystusa, który był wzgardzony, który nie wyglądał na Mesjasza, który nie wyglądał na tego króla obiecanego przez proroków Starego Testamentu. Wyglądał normalnie, tak jak syn przeciętnego cieśli, bo Jezus był cieślą. Moi drodzy, był po prostu z wyglądu zwykłym człowiekiem. Wyglądał tak jak inny mężczyzna, Żyd. Ale, moi drodzy, popatrzmy, co Jezus przyniósł dla nas. Jakie bogactwo wieczne. Halleluja. On przyniósł dla nas wolność. On jest właśnie tym rogiem. Amen. Który ogłosił wolność dla jeńców, który wylał na nas moc Ducha Świętego i zachęca nas do prostoty Ewangelii. Dzisiaj Ewangelia Jezusa tak jest skomplikowana, że nawet ten, który ma uniwersytet ukończony, nie wie, o co chodzi, słuchając niektórych kaznodziejów. I to jest prawda. Halleluja. Ale Pan Jezus do nas takimi prostymi słowami mówi, które są zapisane w Piśmie Świętym. I zresztą apostołowie również używają prosty język i prostotę, żeby każdy człowiek mógł zrozumieć. Halleluja. I, moi drodzy, czerpać moc z tego słowa prawdy, które zawsze Duch Święty namaszcza, czyni dla nas życiem, czyni dla nas chlebem. Amen. Halleluja. Paweł mówi jeszcze, nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie ucierpiał mocy. Wiecie, dlaczego dzisiaj jesteśmy tacy słabi? Krzyż Chrystusowy cierpi, naprawdę traci moc. Dlatego, że ta Ewangelia przedstawiana dla nas jest, moi drodzy, bez krzyża, bez cierpienia. Nie możemy wyeliminować krzyża ze swojego życia. Musimy zgodzić się z krzyżem. Nie tylko się zgodzić, ale witać każdy krzyż, każde doświadczenie, każdą próbę. Halleluja. Wszelkie cierpienia. Paweł napisał i mówi, że przez wiele ucierpień musimy wnieść do Królestwa Niebios. A dzisiaj, moi drodzy, wielu jest tych, i to jest prawda, wy wiecie i ja wiem, którzy głoszą nic, tylko prosperity. True prosperity and joy and laughter, we shall enter the glory of God. Hallelujah. A cierpienie, krzyż, well, to było tylko dla Pana Jezusa. Dzisiaj jesteśmy wolni od krzyża. Nieprawda. Moi drodzy, Jezus przez cierpienie zasiadł na prawicy Ojca swego. Był wywyższony. I co mówi Słowo Boże? Że przez wiele ucierpień, moi drodzy, musimy wejść do tego miejsca, na prawicę naszego Ojca. Przez wiele ucierpień. Amen. Chcemy używać, moi drodzy, te instrumenta, które mają piękny połysk, które mają piękny wygląd. Ale, moi drodzy, nie możemy zapomnieć tego rogu, halleluja, naszego Pana, który ogłosił dla nas wolność. ten baranek Boży, który zwiastował dla nas radosną wieść i który przekazał dla nas krzyż. Mówi, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Zbadajmy się teraz swojego własnego życia, swojego serca, swoich myśli. Czy prawdziwie biorę krzyż na każdy dzień? Halleluja. I idę za nim. Bo jeżeli nie, nie jesteśmy Jego godni. A my przecież pragniemy być godni Jezusa. Godni Jego chwalebnego zbawienia. Nasze życie ma być godne Jego słowu, Jego nauce, Jego zbawienia. Halleluja. Niech nam Pan Bóg dopomoże. Amen. Moi drodzy, dobrze będzie, tak jak i brat Mariusz wspomniał, żebyśmy po prostu wstali teraz i przyszli, tutaj przybliżyli się wszyscy do przodu i moi drodzy, będziemy się modlić o to, żeby Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus przez moc Ducha Świętego przybliżył nas do siebie, żeby prowadził nas do sfery niebios. Ja wczoraj u nas w naszej grupie w Hamilton mówiłem dość dużo o tym innym wymiarze. To jest wymiarze, gdzie Bóg mieszka, albo w sferze duchowej, gdzie Bóg przebywa, bo Bóg przebywa w duchu. Halleluja. I my musimy być podniesieni, moi drodzy, do tego zupełnie innego wymiaru, bo tutaj ten człowiek żyje w wymiarze tym niskim, ziemskim, ale my chcemy być podniesionym przez Ducha Świętego do wymiaru Bożego, czyli do wymiaru Ducha, żebyśmy mogli usłyszeć Jego głos i iść Jego śladami. Moi drodzy, tak jak jest napisane, prorok Izajasz chyba mówi, że Pan Bóg mówi do nas, idź teraz na lewo albo na prawo. Musimy słyszeć ten głos i my ten głos usłyszymy, ale moi drodzy, nie na poziomie ciała, ale tutaj w wymiarze Ducha Świętego. Halleluja. I będziemy o to się modlić. Dobrze, proszę wyjść.